Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Nawrócenie nie ogranicza się do zewnętrznych form lub niejasnych postanowień, lecz angażuje i przemienia całą egzystencję, powiedział w homilii ojciec święty Franciszek. W środę popielcową papież przewodniczył mszy świętej na rozpoczęcie Wielkiego Postu. Franciszek podkreślił, że jesteśmy zaproszeni do drogi, podczas której wbrew rutynie usiłujemy otworzyć nasze oczy i uszy, ale przede wszystkim serca na Boga i braci. Wielki Post to droga obejmująca krzyż, wyrzeczenia, droga nawrócenia, na którą składa dają się modlitwa, post i jałmużna, powiedział papież Franciszek.
Post oznacza wybór życia wstrzemięźliwego, skromnego, które nie marnotrawi, które nie odrzuca. Post pomaga nam zaprawiać serce do tego, co najistotniejsze i do dzielenia się. Jest on znakiem uświadomienia sobie odpowiedzialności w obliczu niesprawiedliwości, nadużyć, zwłaszcza wobec ubogich i maluczkich. Jest znakiem naszej ufności, którą pokładamy w Bogu i Jego opatrzności.
Również podczas audiencji generalnej w Watykanie papież przypomniał, że dziś rozpoczyna się 40-dniowa wędrówka ku wydarzeniom Tryduum Paschalnego. Ojciec Święty mówił, że Wielki Post to czas intensywny, sprzyjający przemianie i nawróceniu. Ojciec Święty pozdrowił też pielgrzymów, w tym Polaków.
Cari pellegrini polacchi, la Quaresima è un tempo di ringraziamento per l'amore salvifico di Cristo.
Drodzy polscy pielgrzymi, Wielki Post jest czasem dziękczynienia za zbawczą miłość Chrystusa, czasem nawrócenia i otwarcia serca na miłość braci. Zawierzamy tę drogę Najświętszej Maryi, która jest pierwsza, jako pierwsza wierząca w Chrystusa, towarzyszy nam w tych dniach modlitwy i pokuty, abyśmy oczyszczeni i odnowieni w duchu mogli celebrować wielką tajemnicę Paschy i Syna. Serca wam błogosławię.
Transmisję z Watykanu przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Polacy modlą się w intencji pokoju i ustania prześladowań w Afryce Środkowej. Sekcja Polska Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie rozpoczęła w środę popielcową nowennę o pokój w Republice Środkowoafrykańskiej. Potrwa ona do 13 marca. W tym czasie będą prezentowane świadectwa cierpienia i wiary, które docierają z Republiki Środkowoafrykańskiej. Ksiądz Waldemar Cisło, dyrektor Polskiej Sekcji Organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie, podkreśla, że inicjatywa ta jest jedyną w skali światowej.
Kościół w Polsce jest jedynym, który na taką skalę stara się przybliżać i uświadamiać sytuację naszych sióstr i braci prześladowanych. Mamy głosy z całego świata, chociażby z Iraku, arcybiskup Sato, dzisiaj patriarcha kościoła chaldejskiego, wielu innych patriarchów bardzo sobie to ceni i uważa, że jest to cenna inicjatywa, która powinna być podjęta przez cały kościół powszechny.
Obecnie obywatele Republiki Środkowoafrykańskiej znajdują się w samym centrum konfliktu. Wojna przypomina ludobójstwo w Ruandzie, którego w tym roku przypada 20. rocznica. Jednostki marynarki wojennej Ukrainy na Krymie są izolowane od świata. Prorosyjsko nastawieni osobnicy odcinają im wodę i prąd oraz blokują wejścia i dojazd, podała służba prasowa ukraińskiego Ministerstwa Obrony. W ręce prorosyjskich demonstrantów dostał się dziś także budynek administracji obwodowej w Doniecku. Szef NATO Anders Fogh Rasmussen ogłosił pełną rewizję współpracy sojuszu z Rosją w związku z wydarzeniami na Ukrainie. W odpowiedzi ambasador Rosji przy NATO oskarżył sojusz o stosowanie wobec Rosji podwójnych standardów i zimnowojennych stereotypów. W środę na Krym udali się obserwatorzy wojskowi OBWE, w tym dwaj Polacy. Ich zadaniem jest ocena bieżącej sytuacji. Swoją misję na Krymie zakończył natomiast wysłannik ONZ Robert Serii. Do 99 osób wzrósł tragiczny bilans ofiar starć przeciwników byłych już władz Ukrainy z milicją, które rozpoczęły się 30 listopada ubiegłego roku na Majdanie Niepodległości. W placówkach leczniczych Kijowa nadal znajduje się 210 rannych. Komisja Europejska zaproponowała pakiet finansowy dla Ukrainy. Unia Europejska nałożyła sankcje na 18 osób odpowiedzialnych za defraudację. Wartość pakietu wsparcia dla Ukrainy w propozycji Komisji Europejskiej może sięgnąć 11 miliardów euro i dotyczyć kilku najbliższych lat. Środki mają pochodzić z budżetu Unii Europejskiej oraz z międzynarodowych instytucji. W czwartek pomoc ma zatwierdzić jeszcze Rada Europejska. Ekonomista dr Marian Szołucha mówi, że aby Ukraina nie musiała ogłaszać niewypłacalności, potrzebna jest pomoc na poziomie 35 miliardów euro.
To dość duża kwota, której na razie nikt nie jest gotowy wyasygnować. Ale rozmowy i w ramach Komisji Europejskiej, i z Międzynarodowym Funduszem Walutowym trwają. Zobaczymy, jak one się zakończą. Na pewno Rosja nie będzie ułatwiała Ukrainie wyjścia z tego kryzysu i będzie chciała jej gospodarkę doprowadzić do takiego stanu, żeby Ukraińcy sami, czy przynajmniej część społeczeństwa ukraińskiego sama zatęskniła za tymi ścisłymi relacjami gospodarczymi z Rosją, a te ścisłe relacje gospodarcze z Rosją, bądź co bądź, chcemy czy nie chcemy, istnieją, ponieważ Rosja jest mniej więcej tak ważnym partnerem handlowym dla Ukrainy, jak Niemcy dla Polski.
Unia Europejska osiągnęła porozumienie w sprawie zamrożenia środków 18 Ukraińców. Przedstawiciele Unii zareagowali na wniosek nowych władz w Kijowie, według których z pieniędzy publicznych zginęły miliardy. Wcześniej podobne kroki podjęły Austria, Szwajcaria i Liechtenstein. Polska jest solidarna z Ukrainą i jej obywatelami. Sejm na nadzwyczajnym posiedzeniu przyjął przez aklamację projekt uchwały w tej sprawie. Wcześniej premier przedstawił informację o sytuacji na Ukrainie. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża solidarność z narodem ukraińskim, łączy się w bólu z bliskimi i rodzinami poległych w czasie ostatnich walk na Majdanie, czytamy w uchwale. Sejm podkreślił w niej także nienaruszalność terytorialną Ukrainy, a także ocenił, że działania Rosji wobec Ukrainy, zwłaszcza Krymu, są naruszeniem praw suwerennego państwa. Sejm zaapelował też do polskiego rządu o dalsze wysiłki na rzecz wsparcia ukraińskiego procesu transformacji ustrojowej i ekonomicznej. Zaapelował także do parlamentów innych państw.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej apeluje do parlamentów państw członkowskich Paktu Północnoatlantyckiego oraz Unii Europejskiej o podjęcie inicjatyw, które doprowadzą do poparcia demokratycznych aspiracji narodu ukraińskiego oraz do wyrażenia solidarności z Ukrainą w działaniach zmierzających do utrzymania jej suwerenności i integralności terytorialnej.
Wcześniej premier Donald Tusk powiedział, że celem Polski jest pokój i stabilizacja w regionie. Opowiedział się za rozsądnymi, ale stanowczymi krokami wobec konfliktu na Ukrainie. Udzielił też wsparcia rządowi Ukrainy premiera Arsinija Jaceniuka. Donald Tusk powiedział, że nie będzie łatwego zakończenia konfliktu na Ukrainie. Musimy być przygotowani na długotrwałą niestabilność za wschodnią granicą. Premier poinformował, że zmieniane są priorytety dotyczące kolejności dozbrajania polskiej armii. Na potrzebę wzmocnienia polskich sił zbrojnych zwrócił uwagę także prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Odwołał się przy tym do słów swojego brata, świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Najpierw Gruzja, później Ukraina, później kraje nadbałtyckie, a później być może Polska. Ten scenariusz jest dzisiaj co najmniej niewykluczony. Musimy go brać pod uwagę. Musimy umacniać nasze siły zbrojne i to powinien być wysiłek naprawdę bardzo poważny, choć przeprowadzony w sposób możliwie mało obciążający społeczeństwo. Czy jest to możliwe? Wydaje nam się, bo już nad tym zastanawialiśmy się mocno, że jest to możliwe, choć niewątpliwie niełatwe.
Poseł Ludwik Dorn powiedział, że Klub Solidarnej Polski przyjmuje z satysfakcją to, że premier Donald Tusk podkreślił w swoim wystąpieniu legalność władz Ukrainy w sytuacji, kiedy jest ona podważana przez Rosję. Zaznaczył, że oprócz mówienia jednym głosem w tej sprawie, potrzebne jest granie jednego utworu na różnych instrumentach.
Panie premierze, trzeba jasno powiedzieć, i ja to mówię, a dobrze może by byłoby nie w formie deklaracji, ale dawania znaku, by mówił to w sposób subtelny także rząd, że Polska traktuje obecną sytuację także jako test pewnej wspólnoty, no bo jeżeli egzystencjalne interesy jednego z członków z Polski, członków wspólnoty europejskiej, Paktu Północnoatlantyckiego są w niedostatecznym stopniu uwzględniane, to musimy to przyjąć do wiadomości, ale także wyciągać z tego konsekwencje.
Lider Twojego ruchu, Janusz Palikot, stwierdził, że fundamentem bezpieczeństwa dla naszego kraju byłoby przejęcie przez Polskę waluty euro. Był to jednak odosobniony głos w debacie. Informacji w sprawie sytuacji na Ukrainie wysłuchali w środę także senatorowie. 5 marca 1940 roku władze sowieckie wydały tak zwaną decyzję katyńską. Na jej podstawie strzałem w tył głowy. Życie straciło ponad 22 tysiące polskich obywateli, w tym ponad 10 tysięcy oficerów wojska. Była to największa w historii Polski komunistyczna zbrodnia. W środę w Warszawie w Bazylice Świętego Krzyża sprawowana była uroczysta eucharystia upamiętniająca ofiary zbrodni katyńskiej. Aleksander Ryziński, członek gdyńskiej rodziny katyńskiej, syn oficera zamordowanego w Katyniu, podkreśla, że Rosja wciąż blokuje dostęp do prawdy o dramacie bestialsko zamordowanych Polaków.
Rosjanie nadal nie chcą przekazywać dokumentów. Na początku odzyskiwania naszej niepodległości do tego się przyznali, ale obecnie unikają odpowiedzi na nasze działania. Nie chcą uznać zbrodni katyńskiej jako zbrodnie, po prostu jako działania wojenne, oni to tak uważają. A przecież zamordowano ponad 20 tysięcy Polaków, wybitnych Polaków, bo to byli nie tylko oficerowie, profesorowie, lekarze, naukowcy. Ja czuję niedosyt tego wszystkiego. Chciałbym, żeby oni w końcu jednoznacznie się przyznali do tej zbrodni, a dopóki ta zbrodnia zostanie wyjaśniona do końca, nie będziemy umierali w pełni świadomi swojego nieszczęścia.
W latach 1940-90 władze ZSRR zaprzeczały swojej odpowiedzialności za zbrodnię katyńską, lecz 13 kwietnia 1990 roku oficjalnie przyznały, że była to jedna z ciężkich zbrodni stalinizmu. Wiele kwestii związanych ze zbrodnią katyńską nie zostało jak dotąd wyjaśnionych. Rodzice sprzeciwiają się posyłaniu 6-letnich dzieci do szkoły. Przed Ministerstwem Edukacji Narodowej odbył się w tej sprawie happening. Podczas niego rodzice zaprezentowali przygotowany przez siebie elementarz dla rodziców oraz darmowy podręcznik dla 6-latków pod tytułem Ja i mój kraj. W podręczniku rodzice poruszają konkretne problemy. Między innymi kulminacji roczników. Rząd przewiduje, że w najbliższych 2 latach do szkół trafi ponad 500 000 dzieci w kolejnych 650 tysięcy. To budzi poważne obawy rodziców. Co więcej, rodzice podkreślają, że prace nad rządowym darmowym podręcznikiem są prowadzone niepoważnie i bez recenzji, bo ministerstwo ją zniosło. Nie przeprowadzono też konsultacji. Utrudnione jest także uzyskanie zaświadczenia o odroczeniu pójścia do szkoły 6-latka, mówi Tomasz Albanowski z Fundacji Rzecznik Praw Rodziców.
Pan premier robi, co mu się po prostu podoba, a jednocześnie przyznał w rozmowie z nami, że nie zna się na edukacji, ale działa tak, jakby wiedział lepiej od rodziców, co jest dobre dla dzieci. I teraz czekamy na kumulację, spodziewamy się tej kumulacji roczników od września. 6-latki mają już w tych powiększonych rocznikach i do tego jeszcze rząd teraz wyszedł z pomysłem darmowego podręcznika, który jest fatalnie prowadzony. Oczywiście przesłanki są słuszne, obniżenie podręczników to jest duży koszt dla rodziców, natomiast wykonanie jest fatalne. Ministerstwo odstąpiło od konsultacji społecznych, odstąpiło od recenzji tego podręcznika. Jest już marzec, a jeszcze nie wybrano zespołu, który ma go pisać na wrzesień. No i wiemy, że to będzie jedyny słuszny podręcznik, bo tylko on będzie finansowany przez rząd, a jeśli by szkoły chciały jakieś inne podręczniki, to muszą oczywiście dopłacić we własnym zakresie samorządy, na co na pewno nikt nie będzie się do tego wyrywał.
Projekt rządu wyszedł już z ministerstwa i został przegłosowany przez Sejm. Teraz ministerstwo zbiera opinie, które nie mają znaczenia. Rodzice przygotowali swoją opinię. Mówią, że jeśli rząd chciałby pomóc, zwiększyłby pulę osób, którym przysługuje tak zwana wyprawka szkolna. Realna pomoc na tym etapie to dofinansowanie podręczników, które już są, ocenił Albanowski. Solidarność Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej pikietowała dziś przed siedzibą centrali PKP w Warszawie. Pracownicy sprzeciwiają się proponowanej przez zarząd restrukturyzacji spółki. To przede wszystkim spowoduje utratę miejsc pracy dla wielu osób. Zarząd chce wyłączyć sprawy pracownicze, finansowo-księgowe i płacowe do nowo powołanej struktury Centrum Usług Wspólnych. Wiesław Pełka, przewodniczący Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej Solidarności, zwraca uwagę, że pracownicy niejednokrotnie interweniują już w tej sprawie.
Nie jest wszystko w porządku, bo jest ostatnio taka polityka PR-owa, że rozmawiamy aż do zarozmawiania na śmierć. To znaczy, żeby nikt nie zarzucił, że nie konsultujemy czegoś, tylko tyle, że z tych konsultacji nic nie wynika. My jako największy związek zawodowy w polskich liniach kolejowych nie możemy sobie na to pozwolić, żeby nas lekceważono i omijano.
Zmiany mają nastąpić także w strukturze centrali realizacji inwestycji. To może zahamować wykorzystanie unijnych środków na poprawę stanu technicznego infrastruktury kolejowej. Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.